jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Asłanowicza 17.
Szczęść Boże, witam Państwa, Grzegorz Welik, za szybą Tomasz Kanecki. Jest godzina 16.30, zaczynamy audycję Porozmawiajmy jak ludzie. Zanim przystąpimy do tematu, jak zwykle niedziela z ładną piosenką. A dzisiaj te ładne piosenki gra dla nas zespół Bajm.
Niedziela z ładną piosenką. Niedziela z ładną piosenką.
Raz jeszcze. Zapowiadany już w naszym internetowym portalu temat to blaski i cienie wieku podeszłego. W tym tygodniu mieliśmy Dzień Babci, Dzień Dziadka. Dużo częściej niż zwykle mówiło się o ludziach w podeszłym wieku. Najczęściej z okazji ich świąt w sposób bardzo przyjemny, podkreślając radosne strony bycia babcią, bycia dziadkiem. Ale dziś w gronie ekspertów chcemy pochylić się nad tematem i troszeczkę o starszych ludziach szerzej powiedzieć, bo przecież te dwa dni to nie powinny być jedyne dni, kiedy mówimy o ludziach w wieku podeszłym, a jest takich ludzi w naszym społeczeństwie dużo, a będzie coraz więcej, zresztą każdy z nas wkrótce, wcześniej czy później w takim wieku będzie. Jak się żyje w Polsce takim ludziom? Czy jest to kraj dla starych ludzi? O tym właśnie będziemy rozmawiali już za niespełna pół godziny z gośćmi dzisiejszej audycji. Zanim to nastąpi, jak zwykle, dźwięki przygotowane przez naszych dziennikarzy. Na początek sądy dotyczące ludzi starszych.
Wbrew powszechnym przekonaniem, że starość to jest coś takiego bardzo smutnego, jestem zupełnie przeciwnego zdania. Wydaje mi się, że starość to jest bardzo ciekawy okres życia, ponieważ człowiek sprawdza się to, nad czym pracował przez całe życie, czy to dało owoce, a jeżeli tak, to w jakim kierunku, czy w dobrym, czy złym. A po wtóre uważam, że w starości człowiek sprawdza siebie i wtedy, kiedy w czasie młodości się czegoś nie douczył, to w czasie starości na pewno. Mówię o pokorze. W młodości nie dostrzega się tego, że człowiek może być kiedyś niesprawny. Ja jestem właśnie na tym etapie, kiedy się tej pokory uczę. Ale mimo tych doświadczeń, bo to wiadomo, że przyjemnie spojrzeć na kogoś, co efektownie wygląda. Na człowieka takiego z laseczką może nie jest przyjemnie dla otoczenia. Ale w każdym razie ja nie tracę pogody ducha i usiłuję w tej mojej sytuacji odnajdywać dużo radości wokół siebie. Usiłuję jeszcze rozwiązywać różne problemy, których może w ciągu życia nie rozwiązałam. Rozwijam swoje zainteresowania, a mam ich mimo swojej starości bardzo dużo. One mi dają dużo zadowolenia i radości. I w sumie jestem człowiekiem starym, bo to jest 73 lata, ale mimo wszystko nie tracę radości życia. I jestem człowiekiem radosnym i tak otoczenie mnie chyba też w tej radości jakoś widzi. I nią chciałabym promieniować wokoło. No niewiele już może czasu zostało do życia, więc trzeba dawać jeszcze z siebie to, co człowiek może.
Spokój, odpoczynek, nie trzeba chodzić do pracy, ma się emeryturę.
Żeby po prostu stanąć twarzą w twarz ze sobą i nie mieć nic sobie do zarzucenia, że czegoś nie dopełniłem, że czegoś nie zrobiłem.
Szczęście, bo można cieszyć się pewnie z własnych wnuczków. A nie bardzo. Teraz są inne czasy przede wszystkim. I każdy chce żyć tak, jak uważa i się nikogo nie słucha. Przecież tych młodzież się nikogo nie słucha.
Zależy w jakiej rodzinie. Bo na przykład w mojej słuchają.
Nie bardzo. Nie. Chcą własnymi drogami dojść do tego i poznać. No dopóki się nie sparzą, dopóki nie dotkną tego czegoś i nie przekonają się, że to jednak ostrzeżenia były takie, a nie inne i dobre, no to niestety tak jest.
Zależy, jak zostali wychowani. Ja słucham rodziców i na tym się kończy.
A dziadków?
Raczej nie. Bo mają inne spojrzenie na życie po prostu. Inaczej postrzegają niektóre rzeczy. I nie mamy wspólnych płaszczyzn.
Wydaje mi się, że jeżeli człowiek starszy ma coś do powiedzenia, a nie w sposób jakiś apodyktyczny, że coś narzuca, tylko w formie refleksji, to młodzież tego słucha. Wbrew jeszcze temu, co się powszechnie mówi, że młodość jest nieuprzejma, niewychowana. Wspominam, że ile razy wejdę na przykład do autobusu, to nie mogę powiedzieć młodzi, wstawali na baczność i w tej chwili mi dawali. Także ja nie wiem, może kto na kogo natrafia. W każdym razie ja, jeśli chodzi o młodość, to jestem zachwycona młodością. No, oczywiście nie w czambu wszystkimi przejawami młodości, bo one są, powiedzmy, nie zawsze może pozytywne. Ale w każdym razie wierzę w siłę, potęgę i dobro młodości.
Szacunku, zrozumienia, pomocy.
Żeby byli spokojniejsi, żeby nie zestresowani i nie byli chuliganami.
No to, żeby jednak czerpali z doświadczeń. Każdy młody ma swój punkt widzenia, ale byłoby bardzo dobrze, żeby jednak posłuchał tego, co mówi człowiek starszy. Doświadczony, który sprawdził się w różnych sytuacjach życiowych.
Jak ludzie starsi patrzą na współczesny świat?
Trochę są zagubieni, po prostu za szybko to wszystko się dzieje i dlatego tak trochę nieufnie spoglądają w to. Zresztą wiele przeżyli, doświadczenia zebrali i dlatego są nieufni.
Chyba nie zawsze z optymizmem patrzą i trzeba sobie to uświadomić, bo myśmy byli wychowywani w całkiem innej sytuacji i to, co w tej chwili się dzieje, to szokuje, bo to, co się słyszy przez radio i tak dalej, to przybija i dlatego właśnie człowiek starszy musi mieć swoje zainteresowania i nie może się wyzbywać swojego świata, bo inaczej rzeczywiście poddałby się wielkiej depresji.
Jak słyszeliśmy, mówiły osoby w wieku starszym, sądząc z głosów. To ich punkt widzenia. Sporo miejsca poświęcili osobom młodym. Za chwilę po piosence osoby młode o starszych, jak oni widzą starość.
Prosty, zwykły dzień, życie, a nie sen. Rano przed pracą kawa, chleb. zwykłe dni. Uśmiech albo łzy, miejsca, które lubimy, albo film. Nie trzeba więcej słów. Jestem twoja, a ty jesteś mój. Więcej trzeba nam już nic. Szczęście i ja i ty. Jak panować panu takie łatwe? Jak panować panu być zawsze? Tak ty wolać ja w bajce naszej. Ty plus ja, miłość ta. Jak panować panu takie łatwe? Jak panować panu być zawsze?
Zapowiadany materiał, który przygotowała Monika Jabłkowska.
Starość jest czymś wspaniałym. Nie można powiedzieć, że ludzie na przykład starsi są tacy strasznie okropni, zasępiali w ogóle. To zresztą zależy od człowieka, jak podchodzi do tego. Na przykład moja babcia jest pod tym względem wspaniała. Mimo już ma 80 lat, to ona po prostu wie, co w telewizji leci, jest takiego bardzo mądrego, jaka muzyka jej wnuków interesuje i w ogóle, jakie są najnowsze trendy mody. I się bardzo często mnie pyta, dlaczego ty się tak nie ubierasz jak inni i w ogóle, no przecież tą bluzeczkę, którą widziałam ostatnio, to jest fantastyczna. Jak ja podchodzę do starości, ja się bardzo boję starości i tak uważam, że tak mniej więcej do 40 roku życia to będę żyła spokojnie i w ogóle, a później to już mnie nie będzie.
Wolisz o tym nie myśleć, co będzie po 40?
Wolę o tym nie myśleć, dokładnie. Boję się takiego szybkiego, nie to, że może szybkiego życia, ale takiego już później powolnego, nie wiadomo co robić, że będę komuś niepotrzebna, czy coś w tym rodzaju.
Starości się troszeczkę boję ze względu na stan zdrowia, jaki teraz w dzisiejszych czasach ludzie starsi mają. Znaczy chodzi mi o zły stan zdrowia, że bardzo dużo cierpią różne choroby. I przede wszystkim tego się boję, że właśnie w przyszłości będę musiała być zależna od pomocy, nie wiem, dzieci, wnuków. I tego się właśnie najbardziej boję.
Starości boję się bardzo. Kojarzy mi się z niedołęstwem, z barierami, których nie można samemu już pokonać.
Masz dziadków?
No, mam babcię. To tak jak właśnie powiedziałem, pewne granice są nieosiągalne. Muszę jej pomagać, no, w pewnych sytuacjach. Przynajmniej staram się.
A jakim chciałbyś być staruszkiem?
Ja nie chciałbym być staruszkiem. A jeżeli miałbym być, to chciałbym być takim staruszkiem, który będzie miał pomoc u swoich dzieci, wnuków.
Starość jest dla mnie przepięknym czasem. To jest piękne, jeżeli widzi się ulicą idące jakieś małżeństwo starsze, trzymające się za ręce. Jak się widzi osoby starsze, uśmiechnięte, radosne, które bardzo mi wspominają swoją młodość, mimo wojny, mimo różnych konfliktów w państwie, czy w ogóle w życiu nawet osobistym. Ale ich radość i ich doświadczenie jest na pewno dużą skarbnicą wiedzy dla młodych ludzi, żyjących szczególnie w dzisiejszym
naszym świecie, w tym trudnym świecie.
Kim są dla Ciebie ludzie starsi? Czy to są ludzie z bagażem doświadczeń, ludzie, którzy coś przeżyli, czy po prostu takie osoby, które mają przestarzałe poglądy?
To są autorytety, tak jak moja babcia. Fenomenalna osoba po prostu. Ona mnie podtrzymuje i duchowo, modlitwą, rozmową. W każdej chwili mogę się do niej zwrócić. Jest naprawdę kochaną istotką.
Jak Ty sobie wyobrażasz swoją starość?
Ja osobiście boję się starości. Pomimo wszystko, przede wszystkim tego, że moje ciało zacznie powoli domagać. Również boję się samotności, że zostanę sama. Większość ludzi starszych, jakich znam, są to ludzie pomimo wszystko bardzo pogodni. Starość ma to do siebie, że pomimo tego zasobu doświadczeń, pomimo tej mądrości, jaką się zdobywa, dodatkowo przychodzi taki pewien luz, takie lżejsze spojrzenie na świat. Ci ludzie są bardziej zdystansowani do problemów, do kłopotów. Potrafią wyróżnić to, co jest najważniejsze w życiu. Koncentrują się na tym, co jest najważniejsze w danej chwili. Nie przejmują się błahostkami. To jest wspaniała sprawa. Zdarzają się ludzie zgorzkniali. Są to z reguły ludzie, którzy nie osiągnęli tego w życiu, co by chcieli. Przede wszystkim, by starość była spokojna i szczęśliwa, trzeba podążać za głosem swojego serca, zgodnie ze swoim sumieniem postępować.
A tak się w ogóle nie zastanawiałam nad problemem starości, ale właśnie wydaje mi się, że właśnie kojarzyło mi się z taką kopalnią wiedzy, bo ludzie starsi bardzo doświadczeni i wiele bardzo dużo przeżyli w życiu i dużo więcej wiedzą od nas ludzi młodych, dlatego myślę, że właśnie to są takie kopalnie, z których my młodzi powinniśmy czerpać.
A ty jak widzisz swoją starość?
Nie chciałbym być na pewno ciężarem dla kogoś i widzę dookoła siebie, że starość jednak wiąże się właśnie z chorobami, z obciążeniem osób bliskich swoją osobą. No po prostu generalnie nie jest to nic przyjemnego chyba jednak, tak mi się wydaje.
A jakim ty byś chciał być dziadkiem?
O, ja bym chciał być wesołym dziadkiem przede wszystkim. Znaczy właśnie chciałbym być kimś takim, kto do samego końca potrafiłby tworzyć ciepło, takiej normalności po prostu.
Wygląda na to, że osoby młode bardziej boją się starości niż ci, którzy już w wiek starszy, czy też podeszły, weszli. To materiał przygotowany przez Monikę Jabłkowską. Za chwilę to, co nam nagrał Sebastian Zimnicki, który spróbował przeprowadzić typologię babci.
Tunnel and couldn't see the light, and whenever I'd look up I couldn't see the sky. Sometimes when I'm standing it seems like I don't walk for miles, and my heart could be crying dead in the middle of a smile. But then I climbed the hills and saw the mountains. Hollered help 'cause I was lost. Then I felt the strong wind. Heard a small voice saying the storm is over.
Storm is over now.
And I can see the sunshine
somewhere beyond the clouds.
I feel heaven, yeah.
Heaven is over me.
Come on and set me free. Now in the midst of my battle, all hope was gone. Downtown in a rush crowd and felt all alone. Every now and then I felt like I would lose my mind. I've been racing for years and still no finish line. Oh, but then I climbed the hills and saw the mountains.
Mountain.
I hollered help 'cause I was lost. Then I felt the strong wind, and then a small voice saying the storm is over.
Storm is over now.
I can see the sunshine. Somehow my beginning stepped right in. Then faith became my friend. And now I can depend on the voices of a wind. When it's saying
storm
is over,
storm is over now.
ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Asłanowicza 17.
A teraz Sebastian Zimnicki o babciach.
Moje dziecko pilnuje babcia, moja mama. Razem z dziadkiem. Są na emeryturze, więc mają dużo czasu.
Jaką rolę odgrywa babcia w wychowaniu pani syna?
Bardzo dużą. Dziecko ma 2 latka i praktycznie od urodzenia mama wychowuje dziecko, uczy bardzo mądrych, dobrych rzeczy, przekazuje mu wiele mądrości życiowych.
Z drugiej strony również może pani chodzić do pracy, bo babcia pilnuje.
No oczywiście, że tak. Bez tego byłby problem. Trzeba było niestety, ale wynajmować opiekunkę.
Ma pani wnuczkę, ale no niestety nie poświęca pani jej codziennie czasu. Dlaczego?
Dlatego, że moja wnusia nie mieszka razem ze mną, nie mieszka nawet w tej miejscowości, po prostu mieszka daleko ode mnie.
No i druga kwestia, pani jeszcze pracuje.
No a poza tym jeszcze pracuję, tak, oczywiście. Nie, no bym wolała z wnusią siedzieć, no ale jednak życie jest jakie jest, brutalne i trzeba trochę jakieś pieniądze zarabiać.
To dwa różniące się od siebie typy babci. Jedna pilnuje wnuka na co dzień, druga natomiast ze względu na pracę i odległość może się nim cieszyć jedynie raz na jakiś czas. Jak się okazuje, to nie jedyne typy babci, które dostrzegają dzisiaj w naszym społeczeństwie socjologowie.
Dorota Tomczyszyn, zastępca kierownika Instytutu Socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa Via Podlaska. Babcia babci nierówna, jak mówi Teresa Kukułowicz w swojej książce. Mamy różne typy babci. Jest babcia nowoczesna, babcia pracująca, babcia modnie ubrana, umalowana, która prowadzi bogate życie towarzyskie, ma zainteresowania i bardzo rzadko spotyka się z dziećmi, nie ingeruje w wychowanie wnuków albo robi to, powiedzmy tak, świątecznie. Jest też inny typ babci, babci bardziej tradycyjnej, bazującej na takiej tradycji rodziny wielopokoleniowej, która nie tylko wspomaga rodziny swoich dzieci, ale także uważa, że ona wie lepiej, że jej doświadczenie, jej zakres pomocy powinien być traktowany jako najważniejszy. Poprawia swoje dzieci, które zazwyczaj źle wychowują wnuki. Chce decydować o wielu sprawach. Jest to babcia, która często nie pracuje i swoją siłę fizyczną i swoje serce jakby włożyła w rodzinę swoich dzieci, a zwłaszcza wnuczęta. Praktyka jednak pokazuje, że najlepszym takim modelem babci byłaby babcia pośrednia, która ma swoje prywatne życie, która oczywiście wspiera rodzinę swoich dzieci, pomaga w wychowaniu wnuków, ale pozostawia im możliwość decydowania o własnej rodzinie.
Babcia częściej pilnuje na co dzień swoje wnuczki, czy raczej jedynie raz na jakiś czas? Wydawać by się mogło, że przeważa ta druga opcja.
Bardzo często babcie chciałyby pomagać wnukom, ale nie mają takiej możliwości, bo wnuki za pracą migrują do innego miasta i tam są razem ze swoimi rodzicami. Ewentualnie babcia jest jeszcze czynna zawodowo, bo chce jak najdłużej uczestniczyć nie tylko w życiu zawodowym, ale także mieć, można powiedzieć, wyższy status ekonomiczny. Zdaje sobie sprawę, że emerytura czy renta nie będzie tak wysoka jak zarobki. I często cierpi, czy ma dylematy, że nie może wspierać swoich dzieci.
Babcie są różne. Jedne pilnują swoje wnuki na co dzień, inne jedynie mają szansę opiekować się nimi jedynie raz na jakiś czas. Wszystkie jednak łączy jedno. Bezwarunkowo kochają swoje wnuczki i oczywiście są przez nie kochane.
Kocham babcię za to, że gotuje mi pyszny obiad i pozwala wyjść na dwór. Bo ja kocham babcię dlatego, że ona mi szyszko kupie na zabawki.
Biała Podlaska, Sebastian Zimnicki, Katolickie Radio Podlasie.
Pensiero va alla latitudine di un'altra età, quando ci credevo nelle favole, sempre con la testa fra le nuvole, sogni e desideri diventavano realtà dentro il libro della fantasia. Era la stagione della vita in cui non c'è manicone. Ora non ci si può più illudere. Nonostante tutto resta un po' di ingenuità, dentro la speranza ancora c'è. Come allora voglio continuare sempre a chiedermi perché. Sedine, mi fa compagnia la solitudine. Questo posto mi sembrava magico, nel ricordo di quando ero piccolo. Come allora cerco una risposta che non c'è, e non so che differenza fa rimanere fermo ad aspettare oppure andare via di qua. E dipingo a modo mio il mondo intorno a me, come un bambino nel tempo che non perde mai la sua curiosità. È l'istinto che mi fa
audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia Lodziarnia Dolce Vita, Siedlce, ulica Słonowicza 17.
W studio są już goście. Witam serdecznie pani dr Krystyna Jałońska-Kwiatkowska, prezes zarządu Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Pani Janina Jankowska, przewodnicząca Rady Słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Witam Państwa.
Pani Wiesława Halecka, związana z Uniwersytetem, ale także psycholog, wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach.
Dobry wieczór.
I pan Adam Kowalczuk, dyrektor Domu nad Stawami, Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
Dobry wieczór.
Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj na audycji pod roboczym tytułem Blaski i cienie wieku podeszłego. I tutaj zalewałem już takie pytanie na antenie, trawestując tytuł jednego z filmów oscarowych sprzed bodajże dwóch lat, czy to jest kraj dla starych ludzi, Polska, bo tak tytułem wstępu, gdy szczególnie patrzymy na media wszelkie elektroniczne, no to jest taka buchająca młodość. Nawet osoby w moim wieku, a więc bliżej 50, przedstawiają się jako Kuba, jako Wojtek, jako Ania, więc taki infantylizm. Reklamy są kierowane do młodych, coraz młodszych. Wszystko idzie ku młodszemu. Nawet osoby w wieku już ewidentnie starszym starają się wyglądać jak najmłodziej, mówić jak najmłodziej, chodzić jak najmłodziej. Czyli wszystko jest kierowane do młodzieży. A osoby w wieku starszym, których statystycznie jest bardzo wiele, a jest demograficznie będzie jeszcze więcej, gdzieś to na marginesie. Najwyżej do nich jest skierowana reklama Corega Tabs albo jakiś tam kropelek na poprawę pamięci czy tego typu rzeczy, a po to, żeby byli młodsi oczywiście i młodziej się czuli, a tak naprawdę to gdzieś jest to margines. Czy państwo, którzy mają do czynienia zawodowo i z ludźmi starszymi w różnych sytuacjach i tych smutnych, jak pani doktor, czy pan dyrektor, czy no bardziej, czyli takich, którzy potrzebują pomocy, bez tej pomocy nie są w stanie sobie radzić, czy weselszych, bo Uniwersytet Trzeciego Wieku to dowód na to, że ludzie starsi są otwarci na wszystko, czy właśnie nie jest tak, że gdzieś to starość staramy się odsunąć od siebie, a młodość jest wszechobecna i wszyscy się na tą młodość silą, nawet gdy młodzi nie są. Kto pierwszy? Może pani doktor?
A czemu tak jest? Ja myślę, że tak ogólnie jesteśmy takim krajem, który nie umie na starość cieszyć się i zagospodarować sobie czasu. Poza tym wiadomo, no młodzież, dzieci to przyszłość naszego narodu. A istnieją takie stereotypy, według których starość jest brzydka. Ten brzydki staruch się mówiło, prawda? Ty dziadu. No, to są takie określenia, których często młodzi nawet używają wobec nas starszych, bo my tutaj też odpowiedni wiek jak gdyby mamy. I myślę też, że ponieważ dosyć dużo podróżuję i spotykam ludzi starszych z różnych krajów. I muszę powiedzieć, że zupełnie inaczej funkcjonują. Jak gdyby ta starość ich wiąże się z taką większą radością i z takim poczuciem, że ja teraz jestem wolny, teraz mam dużo czasu, to ja sobie teraz mogę żyć tak, jak chcę. Natomiast u nas no, nie ma co ukrywać, również ze względów finansowych. Nie możemy sobie, ludzie starsi nie mogą sobie w wielu przypadkach na takie życie pozwolić. Myślę tak. Jaki kto jest za młodu, taki jest też na starość.
No tak, ja się z tym zgadzam, bo jest to taka jest najnowsza teoria, którą właśnie tak rozpracowuję. Odniesienie. Pierwszy rok życia, jak istotny jest ten pierwszy rok życia do końca życia. Prawda? Kiedyś jeden ze znanych psychoanalityków powiedział, że nasze życie zatacza taki krąg. Rodzimy się i dochodzimy do tego samego punktu na starość. I rzeczywiście, jak zaczęłam tę teorię studiować, no to jest to takie bardzo duże przeniesienie tego pierwszego okresu życia na ostatni okres życia. Ale też wydaje mi się, że tutaj pani doktor, no to rzeczywiście styka się ze starością tą taką trudną. Ale tak jak my na Uniwersytecie Trzeciego Wieku stykamy się, to nawet trudno mówić o starości. Tam się nie mówi. Trudno to nazwać starością, bo ta starość no, to jest myślę bardziej w sferze psychicznej niż fizycznej. Ktoś rzeczywiście postrzega. No, ja już wiele lat temu zetknęłam się z takim odniesieniem do mnie staruszka, prawda? Ale ta starość, my się nie stykamy ze starością. Myślę, że koleżanka to potwierdzi. Ja w ramach uniwersytetu prowadzę taki warsztat psychologiczny tak zwany. I muszę powiedzieć, że tak dużej progresji takiej rozwojowej, to co ludzie są w stanie ze sobą zrobić w wieku 50, 60, a nawet 70 lat, to mnie samą to zaskoczyło. Bo ja nie przypuszczałam, że jest to możliwe. Że jest możliwa
tak duża zmiana.
Ja tu się muszę okropnie wtrącić, bo ja jestem pełna podziwu dla słuchaczy. Ja kiedyś miałam zaszczyt być zaproszona na takie spotkanie uniwersytetu i ja wyszłam wręcz oszołomiona, bo proszę sobie wyobrazić, ogromna rzesza, głównie kobiet, proszę, tak?
Tak, tak.
Czy
tak,
mężczyźni to rodzynki? Jakoś trudno ich zmobilizować do pracy innej niż siedzenie przy fotelu, ale jest ogromna rzesza kobiet w różnym wieku, no nie ma co ugrywać, w trzecim wieku, wszystkie wyfryzowane, pięknie ubrane, uśmiechnięte, pogodne, prawda? To jest, no to właśnie dowód na to, że coś można sobie zrobić fajnego w tym trzecim wieku, kiedy już dzieci są odchowane, już i wnuki są często odchowane.
Że niekoniecznie trzeba się osadzić w tamtym stereotypie, prawda?
Tak.
Tego starego człowieka, który już nic nie może. Bo ja się spotykam na tym warsztacie również z chorobami. I widzę, jak możliwa jest nawet postrzeganie choroby. Choroby takiej jak rak. Prawda? Jak możliwa jest zmiana w odniesieniu się do tej choroby. Ale najistotniejszą rzeczą to jest, myślę, że wyjść pomiędzy ludzi i przestać ich oceniać. Bo jeżeli my przestaniemy oceniać, tylko wyjdziemy między ludzi po prostu z taką ufnością dziecka, to wtedy mamy wielkie szanse po prostu nie być starymi.
Czy uniwersytet? No, proszę bardzo.
Jesteśmy już przy uniwersytecie, to tak pójdę za ciosem. Uniwersytet zrzesza taką szczególną grupę ludzi, takich, którzy się starzeją w sposób bardzo piękny. Bo można się różnie starzeć. No, ze starością wiążą się różne stereotypy, takie bardzo pejoratywne, bo starość no, to czasami zgorzkniałość, czasami jakiś taki krytycyzm nadmierny, czy nawet hipochondria, czy takie malkontenctwo, gderliwość, mentorstwo. Zwykle przypisujemy starości takie cechy. Natomiast ludzie, którzy uczęszczają na zajęcia, którzy tak bardzo chcą być czynni, aktywni, przeżywają tę jesień życia w sposób taki bardzo czynny i bardzo piękny, bo jesień jest nieunikniona. Wieczór przyjść musi, jak powiedział Leopold Staff. No, ale właśnie ta jesień przecież ma barwy wspaniałe. Zachwycamy się barwami jesieni, kolorami. Nasze życie właśnie w tej jesieni życia jest takie dobre, pogodne. Tych właśnie ludzi, którzy chcą być czynni, chcą być aktywni, chcą żyć godnie, chcą tworzyć samego siebie, no bo... Bo to jest w pewnym sensie tworzenie, kształtowanie cały czas swojej osobowości, uczenie się, bo przecież całe życie się uczymy. No ale starości też się trzeba uczyć. Po prostu młodzi ludzie już powinni sobie na to zwracać uwagę, żeby się uczyć, jak być starym. Trzeba obserwować, jak się mądrze i godnie starzeć. Bo to jest ogromna umiejętność. No i na pewno pomagają w tym dziadkowie, babcie, rodzice mądrzy, ukierunkowują do tego wchodzenia w starość, oswajają ze starością. No i wtedy właśnie jest możliwość przeżywania takiej miłej, dobrej, pogodnej starości. Oczywiście zgadzam się tu z panią doktor, z panią Halecką, że to jest kwestia osobowości w dużej mierze. Właśnie to dążenie do aktywności i chęć działania, cały czas działania i chęć no, takiego ukierunkowania władz umysłowych, mózgu przede wszystkim, żeby chcieć cały czas być czynnym, być aktywnym, być otwartym na świat, na ludzi.
Zwracam się teraz do pana dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Do domów takich jak ten Siedlecki trafiają ludzie starsi najczęściej, no, których rodzina albo nie chce, albo nie może z różnych względów, którymi się nie może opiekować, a więc no, także z środowisk bardzo biednych. Jak oni uaktywniają się? Czy to jest tylko właśnie takie pójście na dożycie w godziwych warunkach, bo ja skądinąd wiem, zresztą Sierlce wiedzą, że są różne wystawy, prawda, prac tych ludzi, czyli czy takich ludzi, no, trochę innych niż słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, których także znam z zajęć, z wykładów, także da się zaktywizować, którzy no, od życia swoje dostali i mogliby powiedzieć, że dożyć, aby tylko mieć jedzenie, ciepło i doczekać śmierci.
W naszym domu pomocy społecznej rzeczywiście mieszkają tacy ludzie, o których pan mówi. I chciałbym tutaj wrócić do pań, które mówiły wcześniej, że właśnie jak się kto rodzi, tak później umiera, prawda? Tak funkcjonuje w starości, jaki był za młodu. I podobnie jest w domu pomocy społecznej. Niektórzy ludzie sami szukają aktywności. Wychodzą naprzeciw, dają różne propozycje do organizacji zajęć, do różnych przedsięwzięć. Natomiast większa grupa niestety jest bierna. I dla tej grupy wychodzimy z różnego rodzaju pomysłami aktywizacji. I taką najprostszą i w sumie zalecaną też przez lekarzy przy różnego rodzaju schorzeniach, to jest po prostu rehabilitacja. Że prosimy tych ludzi, namawiamy, stwierdzamy, że lekarz tak zalecił, do rehabilitacji na różnego rodzaju ćwiczenia, zabiegi. Inną formą aktywności to jest cały czas stymulowanie przez opiekunów, którzy na co dzień kontaktują się z tymi ludźmi, pomagają im w codziennych, najprostszych nawet potrzebach, którzy ich karmią, sprzątają im pokoje. Ci ludzie też pomagają i namawiają na przykład do sprzątnięcia pokoju, do przespacerowania się, do porozmawiania, chociażby 5 minut. I tak krok po kroku, w niektórych przypadkach można powiedzieć, że ci ludzie przełamują się, otwierają się i zaczynają rzeczywiście współpracować. Oprócz tego dla tych, którzy są chętni, to dosyć szeroką gamę, tak jak pan powiedział, oferujemy w ramach terapii lub terapii zajęciowej, gdzie od malowania, od rzeźbienia, od rękodzieła ludzie mogą pomagać też nie tylko w artystycznych takich, nie muszą sprawdzać się w artystycznych jakichś pracach, ale wykonywać też najprostsze prace porządkowe, zamiatać teren, strzyc żywopłot, pleć, zajmować się pracami ogrodniczymi, czy pomagać stolarzowi w stolarni. Więc staramy się właśnie w taki sposób tych ludzi mobilizować, ale jednocześnie bardzo intensywnie słuchamy, czego oni potrzebują, na co są nastawieni i staramy się wychodzić im naprzeciw i zaspokajać ich potrzeby. Może na razie tyle.
Właśnie tak, czego oni potrzebują? Tutaj ciekawy wątek pan dyrektor podjął. Potrzeb ludzi starszych, bo tak patrząc jakby z góry na nasze społeczeństwo. Przecież ludzie starsi to jest znaczna większość społeczeństwa w systemie demokratycznym, gdzie liczy się każdy głos. A więc znaczna większość wyborców, którzy w dodatku na te wybory chodzą, w przeciwieństwie do ludzi młodych, którzy nie zawsze, bo ich to nie interesuje. Wiem to po sobie, po dzieciach i tak dalej. Tymczasem właśnie wszystko jest skierowane do ludzi młodych, pozyskiwanie, nawet obietnice bez pokrycia, tam politycy różne rzeczy mówią, ale mało kto się zajmuje starszymi, tak jakby głos 60-latka to było 1/10 głosu 25-latka, prawda? Co innego. Czy to nie jest tak, że ludzie starsi w naszym społeczeństwie nie potrafią wyartykułować swoich potrzeb, że są, tak jak mówił właśnie pan dyrektor, raczej bierni i jak ktoś im coś zaproponuje, to albo się zgodzą, albo po długich namysłach się nie zgodzą na to, że i po prostu przestali być, mówiąc językiem marketingowym, atrakcyjnym targetem dla sprzedaży różnego rodzaju poglądów politycznych i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest także znacząca grupa konsumentów, którzy może nie mają wielkich pieniędzy, ale mają stałe emerytury, renty i też nie do nich się kieruje większość ofert przeróżnych, tylko wyrywa się tych młodych, którzy często jeszcze nie mają własnych pieniędzy. Czy właśnie skąd? Czy to jest z komunizmu? Czy to są jakieś socjologiczne prawidłowości? Czy psychologiczne? Że ludzie starsi właśnie nie potrafią artykułować swoich potrzeb i o te potrzeby walczyć. I to nie chodzi o jakąś aktywność, bo walka to jest często raz na 4 lata rzucenie głosu do urny.
Mi się wydaje, że jednak coraz bardziej się dostrzega obecność ludzi starych, ich nawet siłę, bo przecież bywają takie sytuacje, że już politycy zaczynają zabiegać na przykład o nasze głosy, zabiegają o to, żeby sobie zapewnić elektorat. No, ja mówię w tej chwili o Uniwersytecie Trzeciego Wieku. My już jesteśmy grupą zorganizowaną i stanowimy jakąś siłę. Bardzo wyraźnie banki zaczynają zabiegać o to, żeby emeryci brali kredyty, no bo spłata tych kredytów jest zagwarantowana w postaci stałego dochodu, niewielkiego, ale jednak liczącego się, bo stałego. Także coraz bardziej mi się wydaje, że zaczynamy być dostrzegani. To jest konieczność, bo przecież w naszym społeczeństwie jest coraz więcej tych ludzi starych.
Może ja powiem, wracając do pana zagajenia na początku, że wydaje mi się z obserwacji, że ludzie starzy są tacy sami jak wszyscy inni i potrzebują, myślę, podobnych emocji. Potrzebują na pewno życzliwości, zrozumienia, miłości ludzi, którzy mają z nimi kontakt. Tego na pewno potrzebują i potrzebują też tego, aby ktoś ich doceniał. I to w naszym domu się dzieje. Staramy się tak robić, bo to wzmacnia tych ludzi. Mało tego, jest wybrana Rada Mieszkańców, gdzie 9 osób bardzo aktywnie tam działa, realizuje się, wnosi różnego rodzaju pomysły, reprezentuje resztę, przeprowadzają różne sądy, wywiady, przychodzą, mówią: panie dyrektorze, potrzeba tego i tego, może zróbmy tak i tak. A więc o to chodzi, właśnie dają przykład innym i wydaje mi się, że to, co pan mówił, to dotyczy nas wszystkich, a nie tylko ludzi starych, że oni jak gdyby byliby wyłączeni. Oni nie są wyłączeni. Oni właśnie potrzebują tych podstawowych rzeczy, żeby ich docenić, żeby ich lubić, żeby z nimi porozmawiać głównie. Bo wtedy nie czują się na marginesie, nie czują się wyobcowani.
Ja myślę, że też to jest specyfika czasu, że nie było wcześniej, we wcześniejszych pokoleniach nie było takiej roli. Nie było roli takiego starego człowieka, tych ludzi dożywających 80-tki, 90-tki było znacznie mniej. W tej chwili ta średnia wieku w ostatnim 50-leciu bodajże podwoiła się, z tego co pamiętam z jednej ze statystyk. Jest to zupełnie inna, nowa rola. Rola tego nowego, że tak powiem, wieku, który się stworzył przez wydłużenie życia. Kiedyś było tak, że ktoś przechodził na emeryturę, prawda, i wkrótce to jego życie się kończyło. A w tej chwili jest kwestia znalezienia się w tej nowej roli, w tym nowym społeczeństwie, którego nie było wcześniej. Nie
Ale
było
ta
takich
grupa
wzorców.
Tych starych ludzi została, bo to, co państwo, państwo mówicie, tak gdyby nie ma odniesienia do całego społeczeństwa. Ja mówię o społeczeństwie siedleckim, prawda? Są małe grupy. To nie reprezentuje naszego siedleckiego społeczeństwa. Mamy prawie 80 tysięcy, prawda? 400 osób chodzi na uniwersytet i 100 osób jest w domu pomocy. Nie jest to grupa reprezentatywna. Poza tym jest to grupa, która, powiedziałabym, taka bardziej wysublimowana, bardziej ważna taka grupa, która nijak ma się do tego, co się dzieje na co dzień ze starymi ludźmi. Naprawdę. Bardzo często są zostawieni sami sobie i nie potrafią sobie tej swojej starości zorganizować. O taki jest problem głównie. Nie potrafią. Nie potrafią wyjść, prawda? Nie potrafią znaleźć się w jakiejś tam grupie, nie potrafią znaleźć sobie sami czegoś takiego, co by ich zainteresowało. Chociaż mówi się, a jak przeszedł na emeryturę, zaczął malować, inny, prawda? Zaczął się jeszcze czymś innym zajmować. A myślę, że z punktu widzenia lekarza i osoby, która często rozmawia z ludźmi starymi, nie tylko z ludźmi chorymi, chociaż tak na dobrą sprawę, mówi się, że po 65 roku życia każdy ma przynajmniej dwie choroby. Przynajmniej dwie statystycznie, prawda? Czyli nie są to ludzie całkiem zdrowi. tak najbardziej. Myślę, że ludziom tym doskwiera nieumiejętność znalezienia sobie towarzystwa i zagospodarowania czasu. I o to chodzi. I wiąże się to, będę cały czas powtarzała, jednak ze złą sytuacją materialną tej grupy. Bo jeżeli jest mąż, żona, prawda, to wtedy wiadomo, że ta ich strona finansowa jest nieco większa. Ale mamy przecież bardzo dużo osób samotnych, gdzie trzeba z tych paru groszy wyżyć, prawda? Gdzie występują depresje, bo bardzo często, takie często samotności. Oni często przychodzą i mówią, no bo tak naprawdę jestem sam, nie mam z kim porozmawiać, boję się gdzieś wyjść, nie pójdę do kina, a tam co ludzie powiedzą, no pójdzie stara baba, będzie chodziła do kina, nie pójdzie do kawiarni, wiadomo, że nie pójdzie, prawda? Więc takie jest, myślę, że to jest główny problem.
Ale pani doktor, to jest dokładnie to jest uczenie się nowej roli. I ta forpoczta, ta elita, jak pani mówi, ta wysublimowana grupa pokazuje, że można inaczej. To jest właśnie ta grupa, która jak gdyby stwarza pewien wzorzec. Wzorzec tego, że jednak można.
To jest fajna grupa, to jest, ale ona jest sama w sobie.
Ale nie, to jest niezbędne. Gdyby ona była sama w sobie, no to nie rozwijałoby się to. Ja byłam kiedyś koordynatorem tego uniwersytetu. I wiem, że idzie informacja, prawda? No tam oczywiście. Jest w tej chwili około 100 osób czekających. Idzie informacja.
Już na trzecią
idzie informacja
grupę
w tej
czekają.
Chwili, proszę państwa, naprawdę, to pęka w szach.
Rozprzestrzenia się, to jest zaraźliwe.
Tyle, to jest
życia.
Zaraźliwe. Tak, to jest dokładnie ta nowa rola, której ci ludzie muszą się nauczyć. Ale
a
z mojej wiedzy psychologicznej jest to, że nie pomogę człowiekowi, jeżeli on nie będzie chciał, żeby mu pomóc.
Tak,
prawda?
Ale ja
jeżeli
cały
on
czas
sam
mówię,
nie będzie tego chciał.
Że jest jednak
chciał.
Spora grupa takich ludzi starych, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić
albo
i nie pójdą.
Albo nie chcą.
No, albo nie umieją, ale też musimy brać pod uwagę również i to, że żeby czegoś nauczyć kogoś, to trzeba czasu ileś, prawda?
Mm-hmm.
A ta grupa,
tak, to jest to,
więc
ta nowa rola,
uczymy,
to jest
ich powoli uczymy, ale
ważne.
Cały czas jest ta grupa, która jednak zostaje i która się nie nauczy. Mimo, że są to na przykład ludzie,
już się nie nauczy.
I myślę, że tym osobom jest najgorzej.
Chciałbym może uzupełnić to, co pani doktor powiedziała. Ze swojego doświadczenia 9-letniego prawie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, to mogę powiedzieć, że w odniesieniu do grupy młodszych trochę osób, powiem, którzy nie są osobami starymi, ale bardzo trudno ich zaktywizować. Oni są wycofani, oni niczego nie chcą. Nie godzą się na żadne formy aktywizacji. Propozycje pracy są podawane nagminnie przez pracowników socjalnych. Nikt ich nie podejmuje. Różnego rodzaju inne formy, żeby pójść coś zrobić, żeby pójść gdzieś odśnieżyć, pomóc komuś, absolutnie nie. Jest tylko ucieczka w alkohol, w bierność i stagnację. I później, jeżeli człowiek wyuczy się takich zachowań, to przecież na starość to wszystko zostaje. Prawda? I w skrajnych przypadkach trafia po prostu do domu pomocy społecznej albo do innych instytucji tego typu. To chyba o to chodzi, że powinniśmy zaczynać wcześniej.
Bo to będzie wyuczona bezradność tak zwana, tak. Prawda?
A jak, bo właśnie tutaj troszeczkę taka linia sporu, czy Uniwersytet Trzeciego Wieku właśnie elita, czy nie. Jak wygląda, mam pytanie, ta grupa, przecież to Uniwersytet Trzeciego Wieku to nie jest sielecka specyfika, te uniwersytety są już Sokołowie.
Ale
mówię o naszych. Jak wygląda właśnie status materialny? Czy to jest elita właśnie ludzi, którzy mają jakie takie emerytury, najczęściej z emeryci zawodów inteligenckich, prawda? No i dalej, bo nie kryjmy się, nie jesteśmy emerytami japońskimi, którzy przejdą na emeryturę i będą zwiedzać świat, prawda, czy amerykańskimi, wtedy sobie troszeczkę pohulają przy tych emeryturach naszych, czy trzeba, żeby było ich na to stać, czy to
nie? Nie, bo ja się dowiedziałam, że średnia emerytura w Polsce wynosi 1600 zł.
Tak, no, wczoraj
i
coś
myślę, tak, że niewielu z naszych emerytów taką średnią osiągnie.
Słusznie pan
to jest naprawdę niewielu.
Że to są emeryci zawodów inteligenckich, a wiadomo, jakie są emerytury w zawodach inteligenckich. No, na przykład nauczycieli jest sporo. No to wiadomo, jakie są nauczycielskie emerytury. Także to nie jest wybrana jakaś grupa ludzi,
którzy już są tak dobrze sytuowani, że mogą już tylko zażywać rozrywek.
Ja wiem, że się trudno przecież dostać.
Bo chciała.
Bardzo chciała się dostać.
To, co tutaj pan mówi, jest
i są na przykład takie osoby, które, no bo niektóre zajęcia są płatne.
Większość już w tej chwili,
bo na początku dostawaliśmy te granty z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z różnych innych tam źródeł. W tej chwili to już się skończyło, no i za zajęcia trzeba płacić. I są takie osoby, które powiedziały, że absolutnie nie zrezygnują z żadnych zajęć.
Bez względu na cenę.
Bez względu na cenę. Godzą się na to, żeby płacić. Mówią, że będą tam w innych dziedzinach życia się ograniczać, a tutaj muszą mieć pieniądze, muszą brać udział w zajęciach. To nie są naprawdę ludzie bogaci.
Nie, ja nie powiedziałam w takim sensie, że jest to grupa ludzi o dużym statusie materialnym. Nie, nie.
Także status materialny nie jest przeszkodą w działalności, absolutnie. Jest ta bariera mózgowa.
Tak, no, elitarne jest chcenie w tym momencie. Tak. Ta chęci wyjścia. Jeżeli tak wyglądają elity, no to jest elita. Bo to jest ta chęć zrobienia coś z tym coraz dłuższym czasem, który nam został, prawda?
A poza tym to są ludzie bardzo jeszcze aktywni. No bo w jakim tam wieku się odchodzi na emeryturę? 50, 55, 60, 65. Mamy Nestorkę.
87.
Jedną, 87 lat pisze wiersze. Uczestniczy w zabawach, kankana tańczy. Także po prostu ta dobre samopoczucie, dobry humor, dobra kondycja, to są sprawy zaraźliwe i my zarażamy, uważam, bo tak, skoro powstała jedna grupa już, potem był potworny jakieś takie zapotrzebowanie na drugą grupę, powstała druga grupa. Już do trzeciej grupy jest 100 osób na liście rezerwowej. No i toczy się tam dyskusja, czy powoływać trzecią grupę, czy nie, bo to jest organizacyjnie już w tej chwili bardzo trudne, się komplikuje. To znaczy, że my właśnie torujemy drogę w pewnym sensie, to co powiedziała koleżanka. No, uczymy, jak tak. się...
Że siedce mają specyficzną taką dynamikę, rzeczywiście, wyjątkową dynamikę, powiem. Dlatego, że ja mam wykłady w Mińsku, w Węgrowie, w Pruszkowie, w tym. I tamte grupy w porównaniu z naszą potężną grupą, w ubiegłym tygodniu miałam wykład, więc jak stanęłam przed tą ogromną widownią, prawda, to jest masa ludzi, to jest potencjał niesamowity. I mnie to osobiście bardzo cieszy, jak ja patrzę na to, bo proszę Państwa, to jest kwestia zdecydowanie takiego chcenia. Ja jako młoda osoba chodziłam na basen, bo mi lekarze zalecali, żebym się nauczyła pływać ze względu na stan zdrowia. Nie nauczyłam się. A tutaj w grupie wiekowo równej nauczyłam się pływać.
No właśnie,
prawda?
To jest ogromnie ważne, że tam nie ma rywalizacji.
Tak, tam nie ma rywalizacji, tam jest chęć rozwoju siebie.
Nie ma jakichś zawodów, nie ma...
Tak samo jeszcze w tych związkach, czy grupach, nie wiem jak je nazwać, te grupy, które skupiają emerytów, prawda? Kilka jest przecież takich, seniora, prawda? Konkursy mają, tak, spotkania, nawet takie spotkania przy herbatce, to myślę, że są fajne, bo gdzieś tam wypełnia czas i można z ludźmi porozmawiać.
Moja mama chodziła właśnie do takiego klubu, no to tam pili herbatkę wszyscy, obchodzili imieniny, czasami były jakieś tańce. Tak pilnowała terminu, dopóki była przytomna, to trzeba było ją wozić na te zajęcia. No w ogóle nie było mowy, żeby ona tam się nie zgłosiła na zajęcia. Później dopiero jak już taka była zupełnie bezwładna, to już nie mogła. No.
Poza tym ludzie też się tam zaprzyjaźniają.
Tak,
tworzą się nawet pary. I przecież w tym wieku również ludzie się zakochują, więc i to jest takie ważne, że nie są wtedy samotni, że mogą się spotykać i nie wiem, przecież są śluby, prawda?
Na uniwersytecie też, tak.
A propos tych właśnie klubów seniora, to mogę powiedzieć, że do naszego domu pracownicy terapii i terapii zajęciowej bardzo żywo kontaktują się z tymi klubami I te kluby bardzo często przy różnego rodzaju imprezach okolicznościowych odwiedzają nas i wtedy śpiewają, później śpiewają razem, jest tam jakiś skromny poczęstunek, rozmowy i tak dalej. I to bardzo ożywia atmosferę w Domu Pomocy. I myślę, że tamci ludzie, którzy przychodzą, to z kolei są usatysfakcjonowani tym, że właśnie stwarzają ten kontakt, że wychodzą naprzeciw tym, którzy mieszkają w Domu Pomocy. I to są naprawdę bardzo sympatyczne sytuacje. To dotyczy na przykład Dnia Dziadka, czy urodzin mieszkańców, czy Dnia Kobiet, różnego rodzaju innych takich okolicznościowych imprez.
No właśnie, bo te kluby też spełniają ogromną rolę, bo najbardziej takie chyba uciążliwe dla ludzi starszych, uciążliwa jest samotność, poczucie takiego opuszczenia, osamotnienia, przeświadczenie, że nikomu już nie są potrzebni. No a tutaj znajdują oparcie w grupie, we wspólnocie, w społeczności jakiejś. No i bardzo to jest dla nich ważne, bo to jest wspólnota ludzi, którzy są w takiej samej sytuacji egzystencjalnej, w tym samym wieku, co oni, mają te same potrzeby, te same troski, te same kłopoty. Na uniwersytecie też przecież powstały przyjaźnie jakieś i spotkania takie pozaformalne. Po wykładach się tam idzie na kawę, czy w domach się odwiedzamy, czy na działkach się już odwiedzamy, prawda? Po imieniu jesteśmy. Także tutaj człowiek znajduje się w jakimś tam środowisku, w otoczeniu, nie jest sam. I to jest takie ogromnie ważne.
Jest to trudne na pewno takie wyjście, to pierwsze, zrobienie tego pierwszego kroku, prawda? Pamiętam, jedna z pań na warsztacie mówiła, że ona przyszła, zapisała się, i po dwóch razach chciała zrezygnować. No bo jak ona coś powie, przecież my jej nie będziemy słuchać, bo ona nie ma nic ciekawego do powiedzenia. I w tej chwili ona, to jest inna struktura. Jak obserwuję ją w ciągu tego, no ona chodzi drugi rok, to jest inna struktura osobowości. Zupełnie była zamknięta. Wiele rzeczy ją denerwowało, irytowało. W tej chwili to znikło. Ona zaczyna uczyć się kontaktu z ludźmi. I już jej to wychodzi. I to wychodzi, to jest widoczne, odczuwalne, a co najważniejsze dla niej samej.
Tutaj panie, zresztą pan dyrektor także mówiąc o tym, że nawet ludzie w Domu Pomocy Społecznej z czasem się potrafią uaktywnić, nawet sami, nieco optymizmu. Ja teraz chciałbym troszeczkę zmienić wątek na może bardziej pesymistyczny, czyli starość w rodzinie. No dawniej te rodziny wielopokoleniowe, oswojone ze śmiercią, bo w domu się rodziło, w domu się umierało. To było coś naturalnego, takie życie. Teraz śmierć została wyrzucona w ogóle poza nawias i mam wrażenie, że i starość jest także wyrzucana, czy nie w sensie nawet złej woli, ale no już nie mieszkamy razem trzy pokolenia, ludzie są mobilni, wyjeżdżają, rozrzuceni są po różnych częściach kraju i pojawia się właśnie ten problem samotności osób starszych, nawet takiej, że no nie ma blisko rodziny, można sobie zadzwonić, prawda, do Poznania czy do Irlandii, gdzieś tam. I pojawia się problem właśnie w połączeniu z niskimi uposażeniami tych ludzi, problem no, tych najbardziej niedołężnych, czy też z powodu choroby, czy z powodu już wieku. I problem, co z nimi zrobić. Coraz częściej rodziny nie chcą się zajmować albo nie mogą swoimi seniorami. Jak państwo oceniają naszą rozwiązania w naszym kraju właśnie? Jest sieć domów pomocy społecznej, prawda, która różnego rodzaju innych ośrodków, bo to idzie też te przykłady zachodnie, gdzie coraz więcej ludzi jest właśnie oddawanych, czy sami przychodzą do wyspecjalizowanych placówek, które się nimi zajmują, do tego, że rodziny się nie zajmują, czy jak to jest u nas właśnie na przykładzie Domu Pomocy Społecznej, bo o ile wiem, był tutaj ten dom przecież już ponad 10 lat temu oddawany z Wielkopompu, jako jeden z najnowocześniejszych w Polsce. Kolejki tam, ileś w ogóle co się czyta w Polsce, ileś tam lat naprzód trzeba się było, a teraz zdaje się, że są wolne miejsca.
Tak.
Czyżby Polska szła pod prąd tendencjom tutaj ogólnoświatowym?
Problem jest trochę złożony, ponieważ Te kolejki, o których pan mówi, to one były do 2004 roku, to znaczy do momentu, kiedy ustawa o pomocy zmieniła się i scedowała większą część odpłatności za dom pomocy, w praktyce oczywiście, na gminy. I od tego momentu okazało się, że kolejek nie ma, że trzeba zabiegać o mieszkańca, dlatego że gminy nie kierują po prostu, starają się za wszelką cenę nie kierować osób, które nawet w ewidentny sposób kwalifikują się do domu pomocy społecznej, z uwagi na środki, jakie musiałyby wypłynąć z gminy i jak gdyby przeznaczone muszą być na utrzymanie tego mieszkańca w domu pomocy. To jest właśnie ten problem. Gminy bronią się w ten sposób, na przykład, że w przypadku osób przewlekle somatycznie chorych usiłują za wszelką cenę umieścić w ZOL-u, bo wtedy nie ponoszą żadnych kosztów, a dopłaca, oprócz odpłatności oczywiście osoby zainteresowanej, dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia do tego. Ale w ZOL-u są raz, że z tego względu duże kolejki, a dwa, że są zaostrzone kryteria dotyczące stanu zdrowia i tam osoby skierowane do ZOL-u to muszą mieć poniżej 40 punktów w skali Bartel. Innym takim problemem, który utrudnia właśnie kierowanie do państwowych domów pomocy społecznej, to jest powstawanie różnego rodzaju instytucji, pseudodomów, nie wiem jak to nazwać, które funkcjonują na zasadzie przechowalni i są bardzo tanimi miejscami, gdzie pracuje jedna, dwie osoby, przebywa kilkanaście osób, które po prostu w jakiś sposób pokątnie dowiadują się o tych miejscach i tam rodziny umieszczają te osoby.
O tym oglądamy program Uwaga, tak. Ukrytą kamerą. Tak. Tak?
I tutaj w okolicach Siedlec też jest taki dom. I mogę Państwu powiedzieć, że pogotowie, które zabrało stamtąd jednego z mieszkańców i przywiozło do szpitala, do wojewódzkiego, to właśnie sanitariusze powiedzieli, że no nasz dom nad Stawami to jest hotel Hilton. To jest po prostu coś nieporównywalnego z tym, co się tam dzieje. No ale takie są realia, to jest po prostu prawo rynku, prawda? Gminy, wójtowie zabiegają o to, żeby wydać bardziej na cele, które przyniosą profity polityczne, czyli drogi, oczyszczalnie ścieków i tak dalej, a jednak w przypadku tych osób ewidentnie potrzebujących pomocy, umieszczenia w domach pomocy, to jest tak traktowane po macoszemu i ośrodki pomocy właśnie uciekają się do różnego rodzaju wybiegów, żeby tej osoby nie skierować. A propos, to właśnie osoby starsze, które przychodzą do urzędu, są onieśmielone, może trochę z poczuciem winy, że zabierają czas i tak dalej, że są przedmiotem fatygi urzędników, bardzo łatwo jest im wmówić różne rzeczy i nie kierować sprawy w sposób formalny. Wiadomo, że ludzie ci przychodzą i się pytają, jakie są możliwości i tak dalej. Wtedy dostają odpowiedzi, że nie ma możliwości, bo nie ma pieniędzy i tak dalej. Natomiast w Siedlcach, na przykład w MOPR-ze, to po prostu składa się podanie. Podanie wpływa, sprawa jest załatwiana w sposób urzędowy i jeżeli rzeczywiście tej osoby nie można umieścić, to wydawana jest decyzja odmowna, od której człowiek może się odwołać. Czego w terenach wiejskich się po prostu nie praktykuje. Wiem to z doświadczenia. Taki jest problem.
Ja bym powiedziała tak, nie ma w Polsce takich dobrych wzorców, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, taką stacjonarną, domu pomocy. Takie było kiedyś przekonanie, że jeżeli się oddawało do domu pomocy, to się to rodzina pozbywała się, prawda, tego chorego. Tak było.
Wstydliwe, jak się to było.
Tak, nie chcę go, niech on sobie tam siedzi za te marne parę groszy, bo tak było, resztę to płacało państwo. No jak jest teraz? Teraz rzeczywiście albo do domu pomocy trafiają osoby, tak jak w przypadku domu pomocy w Ptaszkach, prawda, gdzie są osoby zaburzone psychicznie. I takie, tego typu domy nie mają kłopotów, jeżeli chodzi o miejsca, bo zwykle są kolejki. Albo to są osoby samotne, prawda, którym pomoc jest niezbędna, naprawdę. I nie można tych osób zostawić samych, na przykład w takich warunkach, jak są teraz, temperatury. Albo są to osoby, z którymi rodziny autentycznie nie dają sobie rady. Po prostu nie dają sobie rady, bo te osoby bardzo mocno zaburzają życie pozostałej rodziny, albo ta rodzina nie jest w stanie pomóc takiemu choremu, bo też jest ważne. Mm-hmm.
oddajemy, prosimy o pomoc, weźcie go do swojego ośrodka, bo my nie jesteśmy w stanie takiej odpowiedniej tej pomocy fachowej zapewnić. Na pewno mamy w tej chwili dobre domy pomocy. Dobre, o dobrym standardzie. Mamy narzucone standardy, które musimy spełnić. Musimy mieć określoną liczbę pracowników, prawda? Tak. Musimy mieć terapię, musimy mieć rehabilitanta. To, czego nie mają domy...
Pracownika socjalnego.
Tak, to, czego nie mają domy takie prywatne. No, że jak takie czasy. No, biznes to jest ważna rzecz w tej chwili, prawda? Więc... Są takie domy, które rzeczywiście robią krzywdę, krzywdę tym ludziom.
No może doczekamy się takich właśnie domów z prawdziwego zdarzenia.
Ale one są. Ale
one są. I o to chodzi, że mają wolne miejsca.
Tak. U nas jest 8 wolnych miejsc
ale
i czekamy.
Ale w Anglii, jak byłam w 86 roku, to miałam taką kuzynkę. Miała wtedy 86 lat. Całe życie w zasadzie zawodowo nie pracowała. Pomagała jej siostra, no i ona sama wychowała dwóch synów. Ci synowie nie mogli się nią zająć, oddali ją do takiego domu opieki. No i ona otrzymywała od państwa, mimo że nie pracowała, emeryturę, to tam wtedy było $30 tygodniowo. I ona sobie z tej emerytury opłacała ten dom opieki. Mieszkała w takim apartamencie w zasadzie, bo takim malutkim jakimś mieszkanku, ale wyposażonym bardzo dobrze, z dużą łazienką, z tym uchwytem w wannie, z dużym pokojem, przedpokojem, garderobą, kuchenką. W tym domu był pokój gościnny. Jak któryś tam z synów przyjechał, czy wnuczki, no to tam mogli sobie nawet przenocować, cały dzień z nią pobyć. No i ona sobie to bardzo chwaliła. Była opieka lekarska, na każdym piętrze była pielęgniarka, była kosmetyczka, był fryzjer i wystarczyło tej emerytury na to, żeby to wszystko opłacić i żeby jeszcze zaoszczędzić sobie, mieć jakieś kieszonkowe.
No tak, ale my nie możemy się porównać naprawdę z krajami zachodnimi, a szczególnie okresu lat 80. naszego, nas.
Ale teraz...
To my nie możemy... Trudno, żeby... 20 lat to nie jest tak dużo, prawda? Żeby nagle wszystko nam się zmieniło.
Nie, na pewno się nie
zmieni. W tej chwili domy pomocy, te domy państwowe, domy pomocy, czy domy prowadzone przez stowarzyszenia, tak jak nasze domy zarejestrowane u wojewody, to są domy o odpowiednim standardzie. My musimy te standardy spełniać. Jest określona, określona powierzchnia, jest odpowiednie zatrudnienie. Na pewno nie ma u nas... takich apartamentów, jak pani mówi, prawda? Nie ma. Co do tego nie mamy? Pewnie są jakieś tam domy prywatne, bardzo, bardzo drogie, na które stać ludzi nawet przyjeżdżających z zagranicy. Prawda? Wiemy, że Niemcy przyjeżdżają, że Szwedzi przyjeżdżają do Polski właśnie do takich domów pomocy. Ale jest jak jest. I to, co w tej chwili możemy ludziom starym zaoferować, tym, którzy wymagają pomocy takiej społecznej, to są naprawdę... To są naprawdę dobre warunki.
Bardzo dobre.
Bardzo dobre warunki i nie jeden człowiek nie miał nigdy w życiu takich warunków i takiej opieki, jak w tych...
Mówi się tak źle o tych domach, że ukryte kamery trzeba montować.
Bo mówiliśmy o tych takich półlegalnych.
Wszystkie w Anglii były prywatne.
Chciałem powiedzieć, że przy okazji pobytu jednej z pań u nas, która już nie mieszka, co prawda, ale przyjechała jej córka, która pracowała w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, w domu pomocy, w takim socjalnym, czyli finansowanym całkowicie przez samorząd bądź przez państwo. I była tam księgową. I powiedziała, kiedy obeszła cały ten dom, ja jej pokazałem jak to funkcjonuje, z czego mieszkańcy korzystają, jak to działa wszystko, jakie są warunki, jakie są łazienki, kuchnie dla mieszkańców, to co pani mówiła, świetlice, telewizory, sale z różnego rodzaju atrakcjami, pokój komputerowy, to stwierdziła, proszę pana, ja za 6 lat idę na emeryturę. Ja bardzo proszę zająć mi tu miejsce. Ja tu wracam. Po prostu tu uważam, że mogę spokojnie dożyć do śmierci.
Mhm. Ale czy to nie jest tak, panie dyrektorze, też u nas, to pani doktor też mówiła o tych wstydzie, prawda? Że kiedyś to był wstydliwy temat. Oddanie kogoś, prawda, to rodzina się wstydziła, było to takie zagrażające. A czy w tej chwili, na tym etapie,
Czy nie jest tak, że część osób, tak jak pan mówi, dokładnie, ta pani sobie już zaklepuje miejsce, prawda? Czy to nie będzie tak, że my świadomie, załóżmy, gdzieś sobie zaklepiemy miejsce?
Właśnie. Tak, myślę, że jest
fajnie, bo jeżeli fajnie, jest samotna tak, osoba, prawda, i ma 80 lat i mieszka nawet w tym swoim bloku i ona bardzo często nikt nie wie, że ona tam mieszka, albo jeżeli wiedzą, to nikt się nią nie interesuje. Natomiast jak ona sobie zaklepie, prawda, to miejsce, czy w ogóle przyjdzie i powie, słuchajcie, pomóżcie mi, dajcie mnie, prawda, do tego, stać mnie na to, bo jeszcze może powiedzieć, że stać mnie na to. Ale jeśli jest to osoba samotna, to państwo na pewno jej dołoży. Na pewno, co do tego nie mamy żadnej wątpliwości. I wtedy wiemy, że ona ma opiekę, bo o tą opiekę chodzi. U wielu ludzi chodzi o opiekę.
Tak. I przecież rodzina jest... w takim domu może odwiedzać, prawda?
Ale
może. Zawsze pustki,
więc jest to sytuacja
to
taka,
więzienie.
Że
nie, ale oczywiście,
że mało tego, wozimy mieszkańców do rodzin.
Ktoś pójdzie odwiedzić w takim domu, jak będzie zadbana osoba, niż pójdzie gdzieś tam, gdzie ta osoba będzie zaniedbana.
Ja, problem,
to uważam, że jeśli to nie będzie osoba samotna, no to po prostu dzieci pomogą. Nasze dzieci.
Nie zawsze dzieci stać na to. Nie zawsze, proszę powiedzieć. To nie zawsze, dzieci stać na to i muszą one spełniać jak gdyby pewne minimum finansowe, które pozwoli im też na normalne życie.
Tak?
Bo jest tak, że dzieci mają swoje rodziny i oni też muszą jakoś tam żyć.
W wielu wypadkach dzieci zechcą finansować.
Oczywiście, że tak. Oczywiście. I tutaj naprawdę nie ma problemu.
A my musimy się oswoić z myślą, bo to jest nasza przyszłość. Moja na przykład, ja tak widzę, że ja będę sobie gdzieś tam
miejsce szukała.
Lat 10 czy ileś,
jak wiem właśnie z innych źródeł i to, co właśnie mówił pan dyrektor, że jeśli ktoś, mieszkaniec Siedlec, bo i samorząd obecny i poprzedni, prawda, tutaj nie robił żadnych problemów.
Tak jest.
I nie ma problemu. Jest, spełnia kryteria, jest samotny, to miejsce w takim domu znajdzie. Właśnie problem jest z gmin wiejskich, okolicznych, które też należą, gdzie obowiązują te same przepisy, a wójtowie rękami i nogami się bronią, bo pamiętam audycję mieliśmy przy okazji, nie wiem, czy rocznicy Domu Pomocy Społecznej, był tutaj pan dyrektor Ginter już po wejściu tych przepisów i było kilku wójtów okolicznych i były właśnie konkretne przypadki, że osoba właśnie, która mieszka w Siedlcach i spełnia wszystkie kryteria i trafia do Domu Pomocy Społecznej, to wójt twierdził jakiś tam, że no dla niego, no to on oczywiście łoży na tę pomoc, bo dwa razy w tygodniu opiekunka tam przychodzi, myje tą osobę leżąc obłożnie w łóżku i to są kryteria wójta, a to są kryteria Domu Pomocy, prawda?
To ja może przytoczę
w tym samym jakby kraju.
Że osoba powinna trafić do domu, ma prawo ubiegać się o Dom Pomocy Społecznej wtedy, kiedy nie może sama egzystować i wymaga całodobowej opieki. A jeżeli gmina i rodzina nie jest w stanie tej osobie zapewnić, to ma prawo ubiegać się o dom pomocy. Tak być powinno.
A gminy wolą te pieniądze przeznaczać właśnie na opiekunki swoje, czy na kogoś
też,
takiego?
No, trochę też jest i winy, prawda, rodziny. W wielu przypadkach taka starsza osoba, która ma swoją emeryturę, renty, to jest dodatkowe źródło, prawda? To jest dodatkowe źródło dochodu i często bardzo duże, więc jeżeli ja mam tą babcię czy dziadka oddać z domu opieki i jeszcze dołożyć do, prawda, to w ogóle już wtedy nie ma mowy. To naprawdę nie ma mowy. I ponieważ ja w dużej, od wielu lat pracuję na wsi, więc ja muszę powiedzieć, że zdarza się, ja nie mówię, że często, ale naprawdę zdarza się, że starsi ludzie w takich żyją warunkach urągających wszelkim, naprawdę wszelkim zasadom, są tacy spychani, poniżani, zdarza się jeszcze, coraz rzadziej, ale zdarza się. I jak gdyby tutaj jest jeszcze sporo różnicy między miastem a wsią.
I tutaj rola pracowników socjalnych, gminnych ośrodków pomocy społecznej, które widząc takie rzeczy, o których mówi pani doktor, powinni naciskać na wójta, że bezwzględnie powinna gmina coś z tą osobą zrobić. Albo zapewnić całodobowe usługi, albo skierować do domu pomocy.
Ale jest jeszcze inne oblicze tego, o czym mówimy. Bo mam w rodzinie taką osobę, która mieszkała całe życie na wsi, i w tej chwili została zupełnie sama, w starym domu, bez rzeczywiście warunków takich godziwych do życia. bardzo słabo sobie radziła. Zabrał ją syn. Do luksusowego mieszkania, zresztą budował dom już tak pod kątem dochowania tej babci, swojej mamy do śmierci, oddzielne wejście, pokoik, łazienka, przeniósł ją, sprzedał to obejście na wsi. Ona się czuje tak nieszczęśliwa, potwornie nieszczęśliwa, w tych dobrych bardzo warunkach luksusowych. Oni idą do pracy, wracają wieczorem, są zmęczeni, nie chcą w ogóle z nią już tam mieć kontaktu specjalnego. Ona cały dzień jest sama, ona po prostu, oni się zaczynają skarżyć na nią i wstydzić, bo ona sobie wychodzi przed dom i woła ludzi, żeby przyszli z nią porozmawiać i się bardzo skarży, że ona jest taka osamotniona i bardzo chce wrócić do tych gorszych warunków do siebie, bo tam miała znajomych. Tam miała koleżanki, tam miała przyjaciółki, tam sobie gdzieś tam wyszła, porozmawiała. Także nie wszyscy nawet chcą się przenosić.
Ale są to czasami takie sytuacje, ja znam taką sytuację, że opiekowali się ciocią 90-letnią, z którą zaczynał to, co pani doktor mówiła właśnie, że jest problem, że może rozkładać taka osoba życie całej rodzinie, prawda? Zaburzy całą rodzinę. I z tą ciocią było coraz trudniej. Oboje pracowali. I ją trzeba było zostawić. I nie wiedząc, jak jej powiedzieć, że chcieliby, dogadali właśnie z domem, że przywiozą ją na 2 tygodnie. I cioci powiedzieli, że jedzie na wczasy. Ciocia pojechała, tak jej się spodobało, że zadzwoniła do nich, żeby jej przywieźli adidasy i butelkę koniaku. Po czym, jak mijały te 2 tygodnie, to ciocia bardzo ich prosiła, żeby załatwili jej dalszy pobyt, prawda? Czyli okazało się, że i stan psychiczny jej się poprawił, bo ta samotność to idzie w depresję, idzie rzeczywiście w takie stany.
I w taki lęk, proszę. Sama nie wiem, jak sobie poradzić, prawda? Boję się. A tu, w takim domu, w gromadzie ludzi, czuję się bezpiecznie. Czysto.
Tak,
ciepło,
ogromna ulga
jeść,
dla tej
wszelkie
rodziny,
potrzeby zaspokojone, towarzystwo i jeszcze rozrywka, której nie wszyscy, oni się buntują, prawda, przed tymi zajęciami, oni się buntują, nie chcę, całe życie się napracowałem, nie będę grabił, prawda,
ale my nie zmuszamy,
a potem się okazuje, że jednak fajnie, że bierze łopatę i idzie odśnieżać.
No to wszędzie tak było, jak u nas się broniły panie przed pójściem na zabawę, gdzie będą same kobiety. No jak to będzie w ogóle? Jak my będziemy tańczyć? Okazuje się, że wcale ci mężczyźni są niepotrzebni i tak się fantastycznie bawią.
Super.
I tak jest wesoło.
Na wsi też są, czy są te zespoły taneczne, koło gospodyń, które tam robią różne takie, prawda, rzeczy. Ja powiem tak, aerobik jest teraz na wsiach, są zajęcia fitness, jest naprawdę, siłownie są, przecież budują, nie mówię, że siłownia jest naprawdę dla ludzi starszych, ale jakieś tam tańce, jakieś pogadanki. Na wsi też się zaczynają już takie rzeczy robić. Może one nie są specjalnie dla starszych ludzi skierowane, ale ci ludzie również tam trafiają.
No prawda? I to się będzie
ale
działo
na przykład
powoli,
byłam zaskoczona ostatnio, no bo w Mińsku prosiłam, żeby słuchacze podali temat. Wiecie państwo, jaki temat był? Na życzenie słuchaczy. Seks po 60.
No, proszę.
Prawda? Czyli zobaczcie, przecież kiedyś 60-letni, to w ogóle, to był temat, o którym się nie mówiło, prawda? To w ogóle,
Na weselu zaśpiewać
nie
przyśpiewki.
Wypadało, tak, ale nie wypadało nawet myśleć.
Ale na początku mówiliśmy o potrzebach.
I to właśnie taka ich była potrzeba.
Teraz chwila muzycznej przerwy, żeby nieco dać też słuchaczom odpocząć i później, bo tak koło pewne zatoczyliśmy do spraw właśnie bardziej optymistycznych, do potrzeb. Przejdziemy i możliwości ich zaspokojenia w obecnym społeczeństwie, w obecnej infrastrukturze, bo to wcale nie jest takie proste.
Like you would ever care for me.
Sferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Dyskusja trwa także poza anteną, ale wracamy do niej, do spraw przyjemniejszych może niż konieczność szukania miejsca na starość poza domem. Mówiliśmy sporo o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, aktywizacji także w Domu Pomocy Społecznej, ale tak naprawdę oferta, na przykład kulturalna dla ludzi w wieku nieco starszym, no jest chyba zbyt bogata. To już wspominałem, że słuchacze też słyszeli, 2 tygodnie temu rozmawialiśmy o karnawale, rozmawialiśmy z tancerzami, z instruktorami tańca, gdzie się bawić na przykład. I okazuje się, że osoby po 20, czyli mające 20 parę lat i więcej, nie bardzo mają gdzie się bawić na przykład w Sielcach, bo większość imprez tanecznych, dyskotekowych kierowana jest do nastolatków.
już nawet studenci takich uczelni nie trzeciego wieku nie chcą tam się pojawiać, a czasem jak się pojawią, są wypraszani jako niespełniający wymogów wiekowych, czyli za starzy. Gdzie osoby starsze mogłyby na przykład sobie w Siedlcach potańczyć oprócz urządzenia prywatki? A może w jakichś innych miejscach? Czy wiedzą, no ktoś ma ochotę, prawda? Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku są zajęcia taneczne, zdaje się. Ktoś się wyuczył tańczyć. No i teraz chciałby tę wiedzę pokazać na parkiecie z małżonką, z przyjaciółką, z kolegą i tak dalej. Albo w jakimś gronie. Gdzie można pójść?
No na parkiecie to nie wiem, ale wiem, że na przykład są tańce takie, gdzie można tam swoją ekspresję wyładować na Klonowej. Organizowane są w każdą środę, prawda? Jakieś tam to znaczy, to też można sobie i potańczyć, i jednocześnie nauczyć się. Na przykład ja byłam raz tylko na tańcach hawajskich, ale jakieś tam inne też są.
Ale dlaczego tylko raz pani była, proszę powiedzieć?
No bo z powodu braku czasu.
Aha, myślałam, że z innego.
Ja wiem na przykład,
mąż
że...
Mąż nie zaakceptował.
A daleko jest to... W Rynkowej odbywają się kursy tańca towarzyskiego i tam przychodzą pary w różnym wieku, bardzo zróżnicowanym, i później po skończeniu kilku tam kursów organizowane są właśnie wieczory taneczne, gdzie można przyjść, potańczyć, i to te tańce klasyczne, latynoamerykańskie, walce. Także jest bardzo sympatycznie.
Tak, ale ja myślę, że tam w tej, te właśnie na Rynkowej jest ta taka restauracja.
No, symfonia.
O, to symfonia.
Właśnie, no właśnie, chodziło do restauracji.
Też wiem, że w tą sobotę były tańce także. Także myślę, że są takie miejsca.
Ale na przykład samemu można, prawda? Bo jeżeli się nie ma partnera, no można. To nie, można, tak? Mhm. Bo też trzeba jeszcze podkreślić to, że... ten starszy wiek obecny ma takie pewnego rodzaju nawyki kulturalne, wychowawcze, wcześniejsze. Mm-hmm. Przecież kobiecie nie wypadało samej iść do kina, do kawiarni, nie mówiąc o tańcach, to już w ogóle nie wypadało, prawda? Wiele rzeczy nie wypadało. I to również przestrzega się w tej chwili. Myślę, że wiele osób, nawet młodych, mówi, nie pójdę do kina, bo nie mam z kim. Nie,
nie
możemy
teraz chyba
kino.
Nie.
A myślę, że to się zmienia, bo na te kursy tańca to właśnie chodziły same panie.
Ja wiem, o czym chcę pani powiedzieć. Oczami kobiet, co było?
Oczami kobiet. To gdzie nie można się było dostać w ogóle. Nie można było biletów kupić.
Ja kupowałam bilety z wyprzedzeniem miesięcznym. Tak. Było bardzo dużo kobiet, chociaż nie powiem, żeby tam było dużo kobiet właśnie takich trochę starszych.
Były.
Ja mówię o starszym, no taka koło siedemdziesiątki, no bo takim
no bo
też
one
się,
dobrze
tak?
wyglądały.
No, natomiast no to się cieszyło ogromną popularnością. No basen na Klonowej cieszy się popularnością również osób w trochę starszym wieku.
No ale i na basenie tam, właśnie na tam tym, na PG4. Nie, znaczy nie tańce, basen. Taki aerobik właśnie też. Tak. Także panie... No niektóre są osoby takie, ja na przykład z podziwem zawsze patrzę na taką panią, która chodzi i na aerobik, to znaczy to nie jest taki stricte aerobik, to jest taka joga, stretching, połączenie, rzeczywiście idealne dla starszych osób. I jest to pani, która no widać ma wyraźne na rękach zmiany chorobowe bardzo i ona co może to robi. No bo wiadomo, że pewnych rzeczy nie zrobi, prawda, ale jest imponująca w tym właśnie, w tym robi na tyle, na ile jej pozwala właśnie już nawet zdeformowane ciało.
No jeżeli chodzi o gimnastykę, to myślę, że w Siedlcach jest naprawdę bardzo dużo grup pani. I tutaj już można sobie znaleźć takie miejsce, gdzie można przyjść.
I tam gdzieś na Bursztynowej
jest naprawdę
tam kilka takich
miejsc. Grup jest dużo.
To jest kwestia tego pierwszego, zrobienia tego
odwagi,
pierwszego kroku.
Takie odwagi.
Odważenia się.
Takiej mobilizacji, bo wiadomo, jak już się pójdzie, to już się wciąga.
Tak.
Bo jeśli chodzi o właśnie o zmiany pewne, takie społeczne, socjologiczne, o których tutaj mówimy, to także idą w jedną stronę, że rodzina już nie jest ta wielopokoleniowa, że osoby starsze muszą radzić sobie same, ale także to, co dawniej było właśnie nie do pomyślenia, że idzie kobieta sama do kina, do kawiarni to już, ale na przykład korzysta z usług kosmetyczki, z fryzjera i tak dalej. Dbałość o wygląd, dbałość o strój i te wszystkie rzeczy. No dawniej to wszystkie sąsiadki potem, ach, to taka owaka, prawda? Skoafiurę zrobiła sobie, pewnie chce coś tam, jakieś maniecne zamiary. Jeszcze jak wdowa, prawda? To co nie jest rzadkie, bo jednak wiek mężczyzn jest niższy statystycznie niż wiek kobiet i w pewnym wieku sporo jest wdów. Czy te bariery właśnie z osobami starszymi, z którymi państwo mają do czynienia, są łamane, czy jeszcze to jest tak przejściowo? Czy jesteśmy właśnie prowincją, czy raczej już jesteśmy Europą, jeśli chodzi o to?
Ja myślę, że tak jak pan powiedział, jest to ta przejściówka. W tej chwili jest to przejście, prawda? Już są osoby, które przeszły za tą furtkę, ale jeszcze są takie, które jej się boją otworzyć, prawda? Także myślę, że to jest ten taki szczególny czas. No, na dobrą sprawę, no, to jest taka społeczna rewolucja, takiej rewolucji chyba nie było dotychczas tak gwałtownej,
obyczajowej.
Także to jest ten okres, myślę, że zdecydowanie przejściowy.
No muszą przede wszystkim kobiety się przyzwyczaić do tego, że chodzą same, bo mężczyźni w ogóle są w mniejszości. No niestety, ale wcześniej umierają. Na uniwersytecie też jest dużo wdów. Ale są i takie panie, które usilnie namawiają mężów, żeby się zapisali. Oni po prostu nie chcą. No, mają swoje jakieś
ale
tam...
Ale może mają swoje, prawda?
Mają zainteresowania jakieś inne.
Majsterkują coś
tak, tam, prawda? Także kobiety muszą same tańczyć na zabawy, same sobie chodzić, czy do kina, czy właśnie do teatru. Same wyjeżdżamy przecież. No też nie ma mężczyzn. No tak, że idziemy w grupie. No, ale
to jest to wszystko to, co ja mówię, że jacy byliście my za młody, to tacy jesteśmy na starość, bo jeżeli ktoś za młody, prawda, nie chodził, nie dbał o siebie, nie chodził do fryzjera, tak, prawda, nie, pani
no
nie robiła sobie paznokci, nie czytała, nie chodziła, to trudno, żeby ona starość raptem zmieniła swoje wieloletnie przyzwyczajenia i nawyki. Na starość tylko się brzydki charakter. Tak.
Widocznie.
A jak młodzi postrzegają? Przed państwa wejściem do studia słuchaliśmy tutaj materiałów nagranych przez naszych dziennikarzy. Między innymi był taki cykl sąd, kiedy mówiło osoby starsze i taki cykl wypowiedzi osób młodych o starości. No i kilka z tych osób młodych mówiło, że w ogóle sobie nie wyobrażają siebie jako starych i w ogóle nie chcą być starzy.
Boją się.
A inni z kolei, że a co... Nie będę myślał, co tam będę robił po 40. Tak, czyli po 40 już jest starość, tak? Po przekroczeniu 40 roku życia. Jak właśnie starość jest traktowana przez ludzi młodych? Wiem, że na przykład w Domu Pomocy Społecznej, bo gościłem tu w studio, to wiem, są wolontariusze, którzy tam pomagają. Młodzi ludzie, nastoletni czy dwudziestoparoletni. I tutaj właśnie bardzo ciepło wyrażali się zarówno o podopiecznych DPS-u, ale także o ludziach, którym pomagają poza DPS-em, mieszkających gdzieś samotnie i chodzą i tym się nie chwalą, o tym jest zupełnie cichutko, bo to i harcerze, i z jakichś organizacji katolickich, i ze świeckich. Bardzo dużo młodych ludzi, aż byłem zadziwiony, że to robią i bez żadnego rozgłosu po cichu i bardzo ciepło się o tych ludziach wyrażali. No ale z drugiej strony no wiemy, że no, gdzie się pchasz w staruchu, prawda?
Tak.
Zajmujesz
generalnie
miejsce młodym.
Generalnie jest pejoratywny jednak.
Gdy... Te rządowe projekty teraz aktywizacji zawodowej, tam 50+ i tak dalej, gdzieś tam są podawane, to śledzę często na portalach informacyjnych późniejsze dyskusje, które na forach, no to właśnie, gdzie się staruchy pchają, zajmują miejsca młodym, wynocha, bo młodzi są, oni potrzebują, a tamci, no co im trzeba, prawda? My musimy się budować, my musimy żyć. Jak właśnie, jak to jest? Czy nie ma tego takiego... Odsuńcie się z naszego życia właśnie, odczucia u ludzi starszych, no gdzieś w rozmowach, czy to nie pada, w skargach nawet, czy wizytach lekarskich, bo wiem, że często ludzie do lekarzy chodzą, tak jak panuje opinia, nie po to, żeby się leczyć, tylko żeby się wygadać po prostu.
Ja myślę, że to w dużej mierze zależy od tego, jaka jest rodzina i jak jest wychowany ten młody człowiek w tej rodzinie. Jeżeli on jest takim wychowany w takim szacunku wobec osób starszych, to on sobie z tym świetnie radzi. Ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę ten okres dojrzewania u nastolatek, kiedy się nastolatki bunują w ogóle przeciwko wszystkiemu, prawda? I taka babcia, która będzie mówiła ubierz się ciepło, włóż ciepłe majtki, czy tam jeszcze coś, to budzi taką agresję, prawda? Że to się, potem ta agresja się przez jakiś tam czas nawet utrzymuje. Ale tak naprawdę, to jakbyśmy się rozejrzeli wokół siebie to dużo osób jednak z takim ogromnym lekceważeniem i złością i arogancją mówi o sercu.
Oczywiście. Tak, ale może właśnie jest, bo zastanawiam się, że ten obraz jest jednak podawany w tej szarości, w tej, nie jest podawany, to co pan mówił, że jest tyle młodych ludzi, fajnie się tak zajmujący, tylko że ja tego nie widziałam na przykład.
No ale to ani prawda? W prasie, ani w telewizji
tak,
nie ma takich
ja tego
wzmocnień.
Po prostu nie widziałam, bo przecież to musi być to wzmocnienie.
Nie, gdyby pokazać dom pomocy, no. Pokazać jak ci ludzie się bawią, jak inni im pomagają, prawda?
To, a jest pokazany ten negatywny dom
cały czas,
prawda? Ten,
cały
w którym czas. Ludzie są tak traktowani.
No sensacje, tylko sensacje. Tak. A nie pokazuje się tych prawdziwych wartości. Nie tylko już abstrahując od ludzi starych, tylko w ogóle mówimy, jakie wartości są pokazywane w środkach masowego przekazu.
Młodzi ludzie, tutaj powoli będziemy kończyli audycję, którzy tutaj siedzieli w studiu, jeszcze nie raz, także opiekują się pacjentami hospicjum, czyli tutaj zmierzam do tego, no, tego, co nas czeka wszystkich, prawda?
Zawsze jest taka grupa tak. Wśród młodych, która zupełnie inaczej na to wszystko patrzy, prawda? Która jakieś tam ma swoje ideały, inne zapatrywania, takie pozytywne. Zawsze, w każdym społeczeństwie jest taka grupa. Ale tak jak było przez wiele lat, kiedyś spotkałam się z takim określeniem moralność socjalistyczna, coś takiego. I ja myślę, że to tak w dużej mierze takie coś w nas pokutuje, to z tamtych czasów. I tak też zawsze młodzi, starzy byli postrzegani. Taka grupa niepotrzebnych ludzi. Zrobili swoje, mogą odejść, prawda?
Ale z drugiej strony to wychowanie wiejskie, gdzie się dziadka, babcie całowało w rękę. Mówiło się per wy, prawda?
Tak.
Nie idziesz, broń Boże, do dziadka na ty powiedzieć, czy do babci. Wnuk nawet dorosły. Co jeszcze się czasem gdzieś spotyka. Taki szacunek dla osób starszych, dla ich wiedzy, doświadczenia. Nie tylko z wiekiem. Ja to znam z własnej rodziny, która ma korzenie wiejskie i to było, no, to zostało, prawda, we mnie. Teraz już raczej no, stary, no to tak, na gadu-gadu się nie porozumie czasami, prawda, to też mówi jeden z młodych ludzi. Dzisiaj tak życie pędzi, że starzy nie nadążają, tak, prawda.
Ale ja też się zgadzam z panią doktor, że to się po prostu wynosi z domu, z takiego wychowania domowego, bo jak był taki szacunek dla starszych, dla rodziców, dla dziadków, to te dzieci teraz też chcą się kimś opiekować i to z nich chyba rekrutują się właśnie wolontariusze, tacy, którzy przychodzą do szpitali czy do domów opieki, bo oni mają taką wyraźnie rozbudzoną empatię, wrażliwość na sprawy starych ludzi. Bo oni z tymi starymi ludźmi obcowali, oni pewnie dużo od nich otrzymali, no i oni teraz w jakiś tam sposób chcą się odwdzięczyć i oni tego nie robią dla jakiegoś rozgłosu. I po cichutku sobie przychodzą, obcują po prostu.
Ale myślę, że jest też grupa, duża grupa młodych ludzi. Mogę tak powiedzieć, ponieważ obserwuję uczniów, którzy do nas przychodzą przy różnego rodzaju okazjach, a to jakieś praktyki, a to staże odbywają, a to zaprzyjaźniona królówka przychodzi na 2-3-4 godziny z jedną klasą, żeby pokazać, jak to wszystko funkcjonuje. I po takich wizytach naprawdę bardzo dużo młodych ludzi przychodzi i chce być wolontariuszami. I oni są u nas miesiąc, półtora, dwa góra i później zostają tylko ta właśnie grupka, o której mówiliśmy. Ci, którzy, być może wynika to właśnie z korzeni, z tradycji, z wychowania rodzinnego, ale chcę zwrócić uwagę na coś innego, że jednak ci ludzie młodzi poszukują, oni szukają, chodzą, rozglądają się, prawda? I być może my popełniamy jakiś błąd, że nie potrafimy ich przyciągnąć do siebie. Nie wiem, jakaś oferta może jest słaba, może, no nie wiem, trudno powiedzieć. W każdym razie dużo tych osób odchodzi od wolontariatu.
Ale tu mi się skojarzył jeden taki wątek, że na przykład ja obserwuję młodych ludzi, którzy bardzo chętnie by przekazali właśnie posługiwanie się tymi komunikatorami i gdyby, bo często jest obrona, duża obrona ludzi starszych, prawda, przed, czy tam gadu-gadu, nawet jeśli mają dostęp, to jest duża obrona przed tym. I ci ludzie chcą nauczyć, a po tamtej stronie jest odpór, bo tu się trochę zmieniły relacje, prawda? Kiedyś od tych starych ludzi uczyliśmy się, a w tej chwili wiedza jest na kliknięcie. Nie? I teraz lęk przed nowym, zgadza się. I bardzo często, ja obserwuję, ci młodzi ludzie mówią na przykład, nawet na zajęciach, na studiach, jak się spotykam z nimi, no to oni mówią, ale dlaczego oni nie chcą? Oni nie bardzo rozumieją, dlaczego oni nie chcą.
Oni my byśmy boją techniki, boją się, że zepsują.
Tu jest ciągle ten lęk.
Z kim
jest...
oni na tym gadu-gadu będą rozmawiać? Czy się
no z kim? Jest nawet tym dzieckiem w Irlandii.
Ale jest, muszę powiedzieć, że w domu pomocy mamy salę multimedialną. Tak. I jednak coraz więcej osób chce korzystać.
Coraz więcej,
coraz
tak?
więcej. A, przychodzą, no patrzą, obserwują. Bardzo długo obserwują, patrzą, jak ich koledzy obsługują komputer, piszą w Wordzie, wyszukują różne obrazki, poruszają się po internecie i rzeczywiście coraz więcej osób chce i dopytuje się, żeby ich nauczyć.
Lęk
podstawowych, elementarnych.
Lęk przed nowością, ale tu jest jak gdyby też inna. Tu jest grupa ludzi, prawda? Tak. Oni tutaj są, przykład nie wstydzą jest. Się, są sami w jednym wieku, wiadomo, że im pomogą. Natomiast tam jest ten wnuczek, który się spieszy i jeszcze, no i jeszcze brzydko powie, no co tu zrobiłeś? No wiadomo, prawda? Nie ma cierpliwości do człowieka starego.
Tak, ale lęk jest przed tą nowością. Bo ja pamiętam, ja kiedyś na pierwszych studiach, ponieważ to były techniczne studia, myśmy elektryfikowali wieś. I proszę Państwa, ja to pamiętam, jak ci ludzie nie chcieli mieć. To im było na siłę. Na siłę. Myśmy robili te instalacje, a oni nie chcieli. I później takiej babci, żeśmy zrobili instalację, to ona brała długi kij i do wyłącznika tam próbowała tym kijem dotknąć. A w tej chwili jest tragedia, bo nie ma energii, prawda? Jest tak. Tyle wsi jest wyłączonych, ci ludzie nie wyobrażają sobie życia. Także to jest tak.
Czyli nowe sobie z trudności,
nowe sobie tak,
powoli sobie toruje drogę, ale przychodzi. I my też cały czas udowadniamy, że będzie mentalność się zmieniała, bo musi się zmieniać, bo takie jest zapotrzebowanie społeczne po prostu w związku z tym, że jest tych starych ludzi coraz więcej.
My generalnie staramy się realizować hasło najlepsze przed tobą. No bo taką dobrą sprawę rozwój jest, dopóki ostatnia komórka żyje, nie?
Najlepsze dni jeszcze się trafią.
Fajnie jest, jeżeli jest ta grupa, która jest samowystarczalna, znaczy w samoobsłudze, prawda? No ale niestety jest ta grupa, której potrzebna jest bezwzględna pomoc, która sobie nie radzi, z niczym sobie nie radzi, prawda? Z takim codziennym funkcjonowaniem sobie nie radzi. No i tutaj już jest bezwzględna taka pomoc potrzebna wszystkich. Pomoc nas, z lekarzy, pomocy społecznej, sąsiadów, wszystkich.
Właśnie, czy tutaj jest atmosfera do tej pomocy? Po pierwsze społeczna, bo te więzi i sąsiedzkie, i co tu kryci rodzinne. Ja też mieszkam w bloku i wcale niezupełnie wiem nawet, jak się moi sąsiedzi nazywają, bo teraz zniknęły te nazwiska. Tak, i też mnie nie bardzo interesuje, przyznam i to. Nie będę tutaj owijał w bawełnę i myślę, że i vice versa, co się dzieje, gdzie się dzieje, chyba że ktoś bardzo jest głośny albo coś takiego zrobi, więc a dawniej trochę jednak inaczej, wszyscy się znali, mogli się lubić, ale nie lubić, ale o, ktoś zachorował, więc wszyscy wiedzieli, o, jest chory, trzeba mu przynieść, trzeba dostarczyć, stracił pracę, ktoś mu umarł, ktoś się urodził, to gdzieś znika. Czy w to miejsce wchodzą służby wyspecjalizowane, właśnie Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, czy Miejskie Ośrodki Pomocy, czy Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej właśnie, czy pojawia się luka i potem słyszymy zamarł, umarł, leżał dwa tygodnie, nikt nie wiedział i tak dalej.
Wchodzą w ramach interwencji.
Tak, ale ja myślę, że na przykład ja obserwuję u nas wśród słuchaczy, nie? Taką sytuację, że ktoś zachoruje, idą w odwiedziny. Nawiązały się trzeba komuś pomóc, trzeba pójść. Tak jak nawet pani między sobą rozmawiają. Idziemy, bo trzeba pomóc.
Tak, wystarczy, że ktoś nie przyjdzie na zajęcie.
Że ten uniwersytet jest zupełnie inna grupa taka, prawda? Znacie się, prawda? Wiecie, jak sobie pomagać. Natomiast jeżeli nawet te osoby z uniwersytetu mają gdzieś w bloku taką osobę, której nie znają, to przecież nie będą do niej codziennie pukały, proszę pani, jak się pani czuje, prawda? Dopiero jak się coś będzie działo, to albo no dobrze, jeżeli sąsiedzi pomogą, dobrze, jeżeli zareagują. No gorzej, jak
ale
dopiero
jest
trzeba
też kwestia, jest też kwestia, która bardzo często jest też młodzi ludzie poruszają, że na przykład rodzic czy tam teściowa każą im się domyślać, że trzeba ich zawieźć do lekarza, prawda? Czyli nie mówią. U nas jest taki lęk przed zgłoszeniem swojej potrzeby. Bo załóżmy, na miesiąc wcześniej mówi, czy na dwa tygodnie babcia mówi, że zawieźcie mnie do lekarza,
tego i tego dnia o tej godzinie, prawda? A tu jest kwestia, bardzo często jest tak, a skąd ja mogę się domyśleć, że trzeba zawieść, prawda? To nie mamy tu, wracając do tych potrzeb, bardzo często po prostu nie mówimy o tych potrzebach.
Nie artykułujemy potrzeb.
I mogą być potrzeby spełnione, jeżeli my powiemy o tym, że taka jest moja potrzeba. Nie? Często jest to też taka bariera.
Pewnie taka luka jest, o której pan mówił. Natomiast jeśli chodzi o same siedce, to myślę, że tutaj samorząd robi dużo dobrego, bo praktycznie każda osoba, która potrzebuje usług opiekuńczych, to je ma w siedcach, w mieście siedce. Tutaj fundusze są dosyć znaczne na te potrzeby, tylko pytanie, czy te usługi są wystarczające w przypadku pewnych osób, prawda? Ale jeżeli ktoś chce zostać w domu, a sam nie może funkcjonować, to jednak na te 8 do 8 godzin może mieć kogoś w domu, kto mu pomoże w podstawowych czynnościach. Gorzej jest na wsiach na pewno, bo wiem, że nie wszystkie gminy w ogóle organizują usługi opiekuńcze.
Ale na wsiach to są małe środowiska, więc oni się bardziej znają, że wiedzą, prawda? Jak tam ktoś długo nie wychodzi z tego domku, to sąsiad tam pójdzie, prawda, i się zainteresuje.
A w mieście jest anonimowość.
A w mieście jest większa anonimowość. Tak, na wsiach nie ma tych, mało jest tych usług opiekuńczych, tak. Ale tam ta pomoc sąsiedzka. Poza tym na wsi jest tak, że może nie ma takiej bezpośredniej tej rodziny, ale taka dalsza jakaś tam, prawda, kuzyni czy tam coś, to tu jest troszeczkę łatwiej.
Ale ja się zgadzam w zupełności z tym, co powiedziała koleżanka, że sąsiedzi naprawdę bardzo chętnie pomagają, jak wiedzą, że trzeba pomagać. A czasami ta osoba jest tak jakaś taka, nie wiem, zalękniona, czy nie chce sprawiać kłopotu, czy się wstydzi mówić, no to wtedy i sąsiedzi nie pomagają, ale bardzo często właśnie i w blokach są jakieś takie bardzo zażyłe kontakty sąsiedzkie i miałam kilka takich starych osób, znajomych, którym bardzo sąsiedzi pomagali, bardzo. Wszystko
bloki,
dosłownie robili.
Bardzo długo ludzie mieszkają i to są fajne bloki, bo oni się wszyscy znają, a te nowe to nie.
Tak, ale jest tak, też tutaj w dalszym ciągu bym to podtrzymywała, nieumiejętność mówienia o swoich potrzebach.
To jakiś wstyd, tak jakieś właśnie. Zahamowania są, nie mówi się po prostu, no nikt nie zgadnie, co komu jest
potrzeba. Powoli już kończymy, trzeba się po prostu przebijać i to bez względu na wiek, tak jak wszyscy się przebijają. No, z jednej strony optymistycznie, że kończymy naszą audycję, że właśnie są środowiska, może to są jaskółki, prawda? Takie jak Uniwersytet Trzeciego Wieku, ale przypomnijmy, że jeszcze 10 lat temu, czy paręnaście, nie było czegoś takiego, a dzisiaj to jest 400 osób, czy domu z pomocy społecznej takiego też nie było, który jest i przypominamy, czeka z wolnymi miejscami na chętnych w bardzo przyzwoitych warunkach. No tylko można apelować, bo właściwie do kogo, bo patrząc na nas, no wszyscy jeszcze młodzi jesteśmy, ale do ludzi starszych, że muszą po prostu domagać się i u tych wójtów właśnie, wybory się zbliżają, którzy nie chcą kierować właśnie na przykład do domów pomocy społecznej i u lokalnych polityków, domagać się po prostu swoich praw, zarówno tych takich bardzo ważnych, żeby mieli gdzie na starość żyć, jak i takich, żeby mieli gdzie potańczyć, jak im się zachce, prawda? Czy pójść sobie do kawiarni, gdzie nie będzie szalejąca nastolatnia młodzież, tylko gdzie będzie można spokojnie się spotkać w swoim gronie, nie będzie się czuło jako intruz, jakieś dziwadło, tylko jako normalny człowiek w normalnym świecie, w świecie ludzi dorosłych, mimo że teraz rządzi świat nami, świat dzieci. Myślę, że może moglibyśmy jeszcze dyskutować parę godzin, ale nasz czas się kończy. Przypomnę, że gośćmi dzisiejszej audycji byli może w kolejności siedzenia pani Janina Jankowska, przewodnicząca Rady Słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękuję bardzo za przybycie.
Dziękuję.
Pani Wiesława Halecka, psycholog, wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach, nie tylko, ale także reprezentująca Uniwersytet Trzeciego Wieku, pan Adam Kowalczuk, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach, Domu nad Stawami. Dziękuję i pani bardzo. Doktor Krystyna Jałyńska-Kwiatkowska, prezes zarządu Sieleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, jednocześnie reprezentująca także ośrodek w Ptaszkach.
Gdzie... i już od paru dni w Kukawkach.
I w Kukawkach także.
Dokładnie się nazywają. Zachęcają. No,
powiedzieliśmy się, że warto to będzie przekazać radio, żeby to w serwisach informacyjnych umieściło. Je.
Powiem szczerze, nie bardzo nam na tym zależy, tak? Dlatego że już miejsca są wszystkie zajęte. Także jeszcze nie to... ma ludzi, ale na papierze już mamy wszystkie miejsca zajęte. Także, taka ale... potrzeba, jest taka potrzeba.
O, niestety, prawda? Niestety, można tak, powiedzieć, niestety, bo nie, niestety, nie jest to akurat sytuacja do pozazdroszczenia.
Dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a szczególnie dla Alzheimera.
Program prowadził Grzegorz Welik, realizował nas przez cały czas Tomasz Kanecki. Szczęść Boże, do usłyszenia.